Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy dzisiejsze rozmowy niedokończone w studiu telewizji Trwam. Wraz z nami jest pan profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, prezes Instytutu Myśli Szumana. Szczęść Boże, witam serdecznie, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I temat jakże ważny, który pragniemy podjąć, rola Polski i państw wspólnoty europejskiej w obronie chrześcijańskiej Europy. Czas bardzo aktualny, bo w maju tego roku już wybory do Europarlamentu. Już teraz bardzo wiele państw członkowskich Unii Europejskiej zadaje sobie fundamentalne pytanie, jak będzie wyglądała scena polityczna Unii Europejskiej. Jako Polska w tym ostatnim czasie doświadczamy także pewnego politycznego niezrozumienia naszych działań prowadzonych w ojczyźnie na forum Parlamentu Europejskiego. No i właśnie pytamy się o rolę Polski, którą może odegrać w budowaniu tej nowej jakości sceny politycznej Unii Europejskiej.
Tak, właśnie, ojcze, rzeczywiście jest wiele wyzwań i wiele konkretnych propozycji, które można w tym kierunku zmian czy wpływania właśnie na to, co nam się nie podoba, ale to nie jest tak, że tylko się nie podoba nam, Polakom, ale się nie podoba, jak widzimy, już dookoła i Francuzom, i Włochom, i Szwedom, i w innych krajach Węgrzy, Rumunii. Jeżdżę również, wizytuję inne kraje, spotykamy się tam właśnie w procesie, można powiedzieć, promowania i wdrażania idei sługi Bożego Roberta Schumana. Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji właśnie pozyskać taką informację, właśnie chciałem przypomnieć, że jest w tej chwili proces beatyfikacyjny Roberta Schumana. Skontaktujemy się z ojcem profesorem Ardurą, postulatorem tego procesu. Ten proces jest na ukończeniu. No i właśnie jako Instytut Myśli Szumana czujemy się w obowiązku, szczególnie w tym momencie, żeby promować, a też proponować pewne rozwiązania, czy też pewne możliwości. Ja tutaj właśnie chciałem, proszę ojca, przejść od razu do konkretów, mianowicie pokazać, że te jakby negatywne kierunki czy efekty funkcjonowania tych instytucji w Brukseli są wynikiem dominacji pewnej ideologii, to znaczy ideologii Artielo-Spinelli, która jest w swoim celu, w swoim głównej jakby misji, można powiedzieć, ma za zadanie usunięcie myślenia i idei chrześcijańskiej z przestrzeni publicznej, ale też z przestrzeni funkcjonowania jakichkolwiek instytucji. Jest po stronie właśnie tych, że tak powiem, zwolenników tej ideologii, to są różne osoby o takich poglądach neoliberalnych, lewicowych, ale też niestety, trzeba tak to powiedzieć, tak zwani pseudo-chrześcijanie, pseudo-chadecy, prawda? W partii EPP w Brukseli przecież mamy mnóstwo takich właśnie osób, które są uczestnikami, członkami, właśnie aktywnymi członkami tej grupy Spinellego, czyli właśnie tego przeciwnika wspólnoty narodów Europy, czy też wspólnoty ojczyzn, o czym właśnie, co wdrażał przez Robert Schuman oraz przez pierwsze 2-3 dekady w Europie, był ten proces właśnie realizacji wspólnoty narodów Europy, bo tak to się na początku nazywało, Europejska Wspólnota Gospodarcza, Wspólnota Węgla i Stali, i później Schuman chciał to rozwijać, ten wymiar wspólnotowy na inne przestrzenie właśnie funkcjonowania społecznego. I w 1992 roku dochodzimy do momentu, gdzie właśnie pod wpływem tych działaczy Artielo-Spinelli dochodzi do utworzenia Unii Europejskiej, czyli właściwie traktatu, który, jak czytamy, studiujemy go bardzo właśnie głęboko, to on w swoich zapisach ma właśnie jakby cel zamianę tej organizacji, że tak powiem, czy tej wspólnoty na superpaństwo, czyli uniform, czyli usunięcie tego charakteru i mentalności poszczególnych narodów, usunięcie patriotyzmu i tak dalej.
Stąd ta wizja, panie profesorze, przepraszam, państw narodowych, jakoś właśnie tym reprezentującym szkołę Spinellego, bardzo mocno nie odpowiada.
Tak, dokładnie. Właśnie wręcz tutaj oczywiście dzisiaj nie będziemy rozwijali. Ja zresztą dziękuję serdecznie Telewizji Trwam, ojcom za kolejne zaproszenie, bo tutaj jestem dość często, mówiłem też właśnie o tych jakby szczegółach tego, dlaczego to im nie odpowiada, ale jakby na potrzeby tutaj dzisiejszego spotkania wystarczy, że podsumujemy tak, że to są po prostu wrogowie tego, to nie boję się właśnie tego określenia, wrogowie właśnie tego nurtu Wspólnoty Narodów Europy. Cieszę się bardzo, że jeszcze za rzadko, ale coraz częściej różni liderzy, również w Polsce polityczni, politycy, ale też w Europie wymieniają, używają właśnie te sformułowania Wspólnota Narodów Europy, Wspólnota Ojczyzn. Niektórzy również już wymieniają nazwisko właśnie Roberta Schumana, powołują się na niego. I to jesteśmy właśnie w takiej scenerii, w której jeśli nie podejmiemy konkretnych działań, to eskalacja właśnie tego kierunku dążenia do superpaństwa będzie cały czas w coraz szybszym tempie, ponieważ mówiąc tak kolokwialnie, ci zwolennicy Spinelliego po prostu nie odpuszczą. To jest ich cel ideologiczny i nie możemy być naiwni, myśląc tak, że to są pewne osoby po tamtej stronie, które się włączają w pewien dialog nad najlepszymi rozwiązaniami. Tutaj no, muszę tak powiedzieć, jako można powiedzieć w pewnym sensie zobowiązany do powtarzania, czy też przypominania o czym mówił Robert Schuman, który mówił właśnie wprost, że ci zwolennicy właśnie takiego kierunku to są ci, którzy chcą zniszczyć te korzenie europejskie. Schuman wprost właśnie używał właśnie takich sformułowań. Już dzisiaj nie będę cytował, bo też cytowałem różne te fragmenty. Może później uda się właśnie w rozmowach niedokończonych w radio to zrobić. Ale teraz chciałbym przejść do propozycji. Mianowicie Instytut Myśli Schumana podjął taką kampanię promocyjną na rzecz utworzenia frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim. I jakby myśląc o tym, jak zmieniać to, musimy sobie, proszę Państwa, uświadomić, że my mamy po prostu fatalną sytuację kadrową w reprezentacji w Brukseli. W całej jakby administracji Komisji Europejskich Polska ma 150 urzędników, podczas gdy taki kraj jak Hiszpania ma 700, czyli no troszeczkę Hiszpania jest liczniejsza od Polski, ale niewiele. Niemcy mają chyba 1200 i tak dalej. I w związku z tym jest tutaj jakby taka jawna niesprawiedliwość, bo jeśli w Parlamencie Europejskim jest parytet populacji, tak, proporcjonalny do populacji, to również właśnie w komisjach powinno być podobnie. I tutaj, proszę Państwa, jest to taki mechanizm w mojej opinii, taki mechanizm, można powiedzieć, pewnego jakby wpływania i decydowania o tej materii, która jest poddana debacie w Parlamencie Europejskim. Bo ci urzędnicy z komisji, oni wypracowują te materiały. Kiedy mamy do czynienia z dominacją właśnie Niemców, to wiadomo, że i w dodatku to nie tylko jest kwestia narodowości, ale jest kwestia tych ludzi, ich pewnego profilu ideowego albo ideologicznego. I niestety mamy tam do czynienia z osobami, których ten profil jakby ideologiczny jest absolutnie właśnie w nurcie tego myślenia superpaństwa, tego myślenia o tym, że to chrześcijaństwo to nam wszędzie przeszkadza. I oni jakby przygotowując różnego typu regulacje, przygotowując różnego typu opinie, mają ogląd z perspektywy swoich poglądów ideologicznych. A zatem nie łudźmy się, że będą to materiały, czy jakby pewne opracowania, które w efekcie przekształcają się w regulacje, w różne no jakby dalsze kierunki ustawowe, że one będą miały charakter, że tak powiem, umacniania wartości chrześcijańskich, wręcz przeciwnie. I pierwszą rzeczą, podstawową, jaką trzeba zrobić, to właśnie trzeba działać w kierunku zmiany tej struktury kadrowej, ale nie tylko liczebnie, ale też od strony, że tak powiem, przygotowania Polaków, polskich właśnie urzędników, którzy by mieli tam właśnie funkcjonować, od strony właśnie takiej nie tylko merytorycznej, ale też właśnie takiej ideowej i moralnej. Robert Schuman mówił, że im bardziej złożone są zadania państwa, tym ważniejsza staje się równowaga pomiędzy siłą intelektualną i moralną. Ale Robert Schuman w szczególności, oczywiście on miał na myśli, mówiąc o tej moralnej, również ten składnik obyczajowy, ale jednocześnie widział w tym tą siłę moralną jako morale, jako mobilizację, jako właśnie formowanie grupy żołnierzy do tej właśnie, do tych zadań na froncie w celu właśnie przemiany. I teraz, żeby dokonać tej zmiany, zmiany tej struktury, która jest absolutnie wbrew zasadom demokratycznym, na które się Unia powołuje. To jest, ja bym powiedział, rzecz no, w ogóle oburzająca i też podejrzewam, że wiele osób, nie tylko w naszym kraju, ale też w innych, po prostu o tym nie wie. Ja się dziwię, że przez wiele lat ta sprawa w ogóle nie była poddawana jakiejś, można powiedzieć, aktywnym dyskusjom, czy też można powiedzieć nawet żądaniom wobec właśnie funkcjonowania Unii w Brukseli, czy tych instytucji, żądaniom ze strony właśnie poszczególnych państw w celu zmiany tej struktury. I żeby to zrobić właśnie, to uważamy, jako Instytut Myśli Schumana rozpoczęliśmy kampanię promocyjną. Podkreślam, żeby nikt się nie przejęzyczył, czy też nie zrozumiał źle. Nie kampanię wyborczą, kampanię promocyjną, bo Instytut nie jest partią, ani nie zakładamy żadnej partii, prawda, żeby tutaj nie było przekłamania w tych jakichś relacjach później po tym programie. I ta kampania ma na celu wskazanie potrzeby stworzenia frakcji Schumana w Parlamencie Europejskim. Frakcji Schumana, która ma zintegrować niejako prawicę i tych ludzi dobrej woli. Myślę, że ten podział, takie często prawica, lewica i tak dalej, często on nie jest adekwatny do tego, do jakby struktury wartości ludzi, którzy się znajdują w tych poszczególnych frakcjach. Dlatego my raczej akcentujemy, żeby stworzyć frakcję Schumana jako zaproszenie dla wszystkich, którzy się podpisują pod tymi wartościami i szczególnie wartościami chrześcijańskimi, bo Schuman właśnie był taki, bo on bazując właśnie na tych wartościach doprowadził do realizacji takich różnych projektów i również uzyskane zostały właśnie takie owoce. I ta frakcja Schumana, zachęcamy w tej chwili, żeby nie czekać na to, co przyniosą wybory. Dlaczego to jest ważne, żeby partie chrześcijańskie, katolickie i te, w których, że tak powiem, ktoś na przykład nie uważa się za wierzącego, ale dla niego są niezwykle ważne wartości chrześcijańskie. Znamy mnóstwo takich osób, nie tylko w Polsce, ale na świecie, w Europie, którzy właśnie, jakby można powiedzieć, stwierdzają, że oni są niewierzącymi, bo oni oceniają swoją obecny stan i relacje do Boga i tak szczerze objaśniają swój stan, ale jednocześnie nie kwestionują znaczenia wartości chrześcijańskich dla właśnie funkcjonowania modelu społecznego i gospodarczego. My podkreślamy tutaj konieczność myślenia i działania w kierunku właśnie nowego myślenia o nowym systemie też społecznym i gospodarczym, który trzeba by nazwać solidaryzmem. Był feudalizm, kapitalizm, komunizm, socjalizm, liberalizm, neoliberalizm i myślę, że te różne stresy, te różne wstrząsy, które wynikały właśnie z tych różnych systemów, jakby już nauczyły ludzi i ludzie mają dosyć i nie są, to wahadło się odchyliło do jakiegoś położenia i ono chce wrócić do jakiegoś naturalnego porządku i czas właśnie na solidaryzm. I ta frakcja właśnie powinna być już przedmiotem dyskusji i spotkań. Nie wiem akurat, czy pan premier, pan prezes Kaczyński na wizycie z panem Salvinim dyskutowali ten temat. Ja mam nadzieję, że tak. I bardzo liczymy na to i zachęcamy jako Instytut Myśli Szumana do tego, żeby to było przedmiotem już teraz bilateralnych albo wielolateralnych, że tak powiem, spotkań tychże partii z Europy. Tutaj osobiście znamy jako Instytut, spotykamy się z takimi osobami, które na przykład są w Parlamencie Europejskim, na przykład Chorwaci, Portugalczycy, Rumuni, Włosi, którzy są w tej frakcji EPP, ale oni się w ogóle tam nie utożsamiają z perspektywy właśnie idei i wartości. One są tam dlatego, że to są małe grupy. Chorwacja ma chyba 5 czy 6 europarlamentarzystów, prawda? I oni nie mają alternatywy, nie mają oferty, gdzie mogliby wstąpić. I tutaj frakcja Szumana daje jakąś taką możliwość uniwersalną dla właśnie wszystkich, dla których są ważne te wartości chrześcijańskie i te wartości wynikające z potrzeby tworzenia nowego podejścia do modelu społecznego w układzie wewnętrznym poszczególnych krajów, jak i w relacji międzynarodowej, kiedy na przykład mówimy o potrzebie solidarności gospodarczej. Dlaczego jest ważne właśnie to działanie przed wyborami do parlamentu? Dlatego, że wiemy, że nagłośnienie tego w całej Europie i w poszczególnych krajach oraz poinformowanie, że to jest narzędzie, przez które my możemy zmieniać nie tylko to, co się dzieje w samej jakby układzie instytucji i biurokracji europejskiej w Brukseli, ale właśnie wpływając na funkcjonowanie tamtego jakby podmiotu, istotnie determinujemy to, co się dzieje w poszczególnych krajach albo będzie się działo. Jeśli tego nie zrobimy, to będziemy popadali w coraz to większą niewolę, tak trzeba powiedzieć. Być może wiele osób, które mnie w tej chwili słucha, sobie myśli, co ten profesor opowiada. Tak właśnie jest, bo taka jest intencja i taki jest cel ideologiczny właśnie zwolenników Arcielo Spinelli. I taka mobilizacja, taki komunikat, można powiedzieć, do poszczególnych społeczeństw spowoduje to, że rozmawialiśmy z ekspertami na ten temat, wzrost frekwencji wyborczej. Wzrost frekwencji wyborczej będzie powodował, że więcej osób z tych kół, że tak powiem, elektoratu prawicowego, elektoratu o takich poglądach chrześcijańskich pojawi się w wyborach. A zatem zwiększy się prawdopodobieństwo wyboru tych, można powiedzieć, na których nam zależy. Niestety, jak analizujemy frekwencję wyborczą w poprzednich latach, to ona była bardzo niska. W niektórych krajach na poziomie nawet 10 czy 15%. I jedną z przyczyn, czy ważną przyczyną właśnie była ta kwestia jakby niezrozumienie wpływu czy zależności tego, co dzieje się w Brukseli na nasze, jakby można powiedzieć, tu lokalne, narodowe sprawy. Dzisiaj mamy taką masę krytyczną, tak mi się wydaje już, to co się dzieje we Francji, we Włoszech i w innych krajach, i taką wiedzę i taki jakby bagaż informacji, że to nam pozwala już w tej chwili widzieć, że rzeczywiście to nie jest teza bez pokrycia, o której mówię. I to na pewno może pobudzać do mobilizacji, do właśnie takiego działania. I mam nadzieję, że to, o czym mówię, będzie powodować i ta kampania promocji frakcji Szumana ma na celu właśnie powodować różne oddziaływania oddolne, zarówno w ramach poszczególnych partii, elektoratów, ale też członków partii, na przykład PiS i innych partii prawicowych, jeśli chodzi o Polskę. Jeśli chodzi o Fidesz na Węgrzech, jest tam też jeszcze inna partia prawicowa, która we Francji przecież są takie, w Holandii spotykamy się, rozmawiamy z kolegami, które są takie partie chrześcijańskie. Czyli żeby powstał taka siła oddolna zarówno wyborców, członków partii, posłów, senatorów, jak i liderów. I tutaj znowu może tylko przez jednym zdaniem wrócę. Ja mam wielkie nadzieje naprawdę na efekty czy owoce tego spotkania, jakie się odbyło pomiędzy prezesem Kaczyńskim a Salvinim. I mam nadzieję, że to będzie kontynuowane, ale będzie również jakby pobudzało do jeszcze bardziej aktywnego działania w kierunku takich, można powiedzieć, liderów partii w innych krajach europejskich. Nawet powiedziałbym, pojawiło się nawet medialnie taki sygnał właśnie na temat stworzenia pewnego paktu i myślę, że to byłoby całkiem na miejscu, żeby właśnie przed wyborami taki jakby akt, można powiedzieć, powstał. Ten pakt czy ten akt, on nie musi mieć takiego charakteru precyzyjnego, takiego, który powoduje jakieś bardzo głębokie zobowiązania czy deklaracje. Będzie miał samo jakby podpisanie czy utworzenie będzie miał istotny wydźwięk taki psychologiczno-społeczny, wskazujący na pewne kierunki. Jednocześnie w tym procesie Instytut Myśli Szumana, jakby podejmując tą kampanię promocji do utworzenia frakcji Szumana w Parlamencie Europejskim, podjęliśmy różne kampanie takie, czy też działania w mediach, publikujemy tam, gdzie nas zapraszają, prawda, to dzielimy się tutaj dzisiaj, dziękujemy bardzo. Tak się dobrze składa, że właśnie, ja bym powiedział, taka opatrznościowa sprawa, za chwilę o 19:00 będziemy mieli wspaniałą mszę w katedrze w Warszawie właśnie w ramach tych miesięcznych smoleńskich, prawda? I tutaj możemy, jakby wydaje mi się, że to, o czym mówimy obecnie w tym programie, to jest ściśle właśnie jakby związane z tym, co tam, czego dotyczą w pewnym sensie te właśnie msze smoleńskie. I tak myślę, że wypada mi powiedzieć, ojciec to później jeszcze o tym powie, powróci, że Instytut Myśli Szumana w kontekście właśnie wsparcia takiego duchowego tego dzieła budowania frakcji Szumana zaproponował od listopada właśnie takie spotkania, msze i modlitwy co miesiąc, 13 każdego miesiąca, które odbywają się właśnie w katedrze w Warszawie i one mają się odbywać przez 100 miesięcy. Zachęcamy do tego dzieła inne również stolice w Europie. Od grudnia włączył się Paryż, od stycznia włącza się Budapeszt. No i wszyscy, którzy nas słuchają z różnych stolic europejskich, bardzo prosimy, żeby uruchomić w każdej stolicy. To ma być taki łańcuch, ja bym powiedział, taki łańcuch gwiazd Maryi, który otoczy właśnie tą Europę i stworzy taki fundament, bo to, o czym mówię, te narzędzia, mobilizacja, promocja, kampania wyborcza, do której zachęcamy w kontekście budowania frakcji Szumana, to jest wszystko niezwykle ważne, ale bez tego fundamentu modlitwy i tej siły duchowej sobie nie poradzimy i o tym musimy być właśnie doskonale przekonani.
Także ogromne zadanie w tej sytuacji Polonii, panie profesorze, żeby dotrzeć z taką informacją do wszystkich tych środowisk katolickich, chrześcijańskich, aby włączyć się w ten łańcuch ogromnego wsparcia modlitewnego.
Tak, dokładnie. Dziękuję, ojcze, i bardzo prosimy całą Polonię. Myślę, że nawet ci, którzy nas nie słuchają, to Polonia ma różne kanały komunikacyjne. Mówcie państwo o tym, dzwońcie do nas i będziemy was, jakby można powiedzieć, w cudzysłowie, rejestrować i pokazywać na tej mapie, kto w tej Europie już 13 się modli. Dlaczego 13, proszę państwa? To oczywiście domyślamy się, że to jest Fatima, Matka Boża Fatima, ale Robert Schumann to był Totus Tuus. To był Totus Tuus i modlimy się w intencji właśnie powrotu Europy do korzeni chrześcijańskiej, też o beatyfikację Roberta Schumana i właśnie dlatego ten 13. I tutaj mamy też właśnie takie materiały, takie ramowe, które sugerują pewną tematykę, czy pomagają właśnie w przygotowaniu też tych tematów modlitewnych. Także prosimy, dzwońcie, to jest na stronie, prawda, modlitwabezgranic.pl albo przez kontakt na stronie naszej imschumann.com, to jest właśnie strona Instytutu i bardzo prosimy, tak jak ojciec powiedział, żeby ten łańcuch otaczający Europę i stwórzmy ten łańcuch właśnie że tak powiem, w całości przed wyborami w maju, bo myślę, że ta mobilizacja, właśnie to dzieło też w pewnym sensie będzie i mobilizować, i jednocześnie wskazywać różnym politykom, różnym osobom, jak państwu właśnie oddolnie, tych wszystkim osobom i wspólnotom na tym zależy. I chodzi o to, żeby to nie było tylko środowisko polonijne, polskie, niech od Polaków to wychodzi, ale chodzi o to, żeby włączać właśnie wspólnoty i środowiska narodowe w poszczególnych właśnie narodach. Chciałem też powiedzieć, że tutaj myślę, że jest to na miejscu i ważne, żeby w Polsce, tam gdzie państwo organizujecie takie spotkania, 50, 100, 200 osób, więcej, to nie chodzi o liczbę. Będę chętnie przyjeżdżał do różnych miast i będziemy organizować takie spotkania, poszerzając właśnie te tematy dotyczące frakcji Schumana, rozwijając, prowadząc dialog, tak żeby państwo w różnych, prawda, miejscach, środowiskach ten temat stał się, można powiedzieć, pewnym podstawą, takim materiałem właśnie do dialogu, żeby w ten sposób jakby pozyskać również i wiedzę szerszą i właściwą o Robercie Schumanie, o tych ideach, ale też można powiedzieć tworzyć taką wspólnotę, taki, ja bym powiedział, ruch Roberta Schumana, taki ruch społeczny, który będzie wspierał te wysiłki naszych polityków, jednocześnie ich mobilizował i pokazywał właśnie im, że jesteśmy, ale nie jesteśmy tylko kibicami, prawda? Nie jesteśmy tylko takimi, którzy oczekują od was, od tych polityków cudów, czy też tylko, że włączamy się aktywnie w konkretne działania. I chętnie proszę organizować takie spotkanie. Ja będę przyjeżdżał, będą przyjeżdżali też moi koledzy i też to by miało na celu tworzenie takich, można powiedzieć, grup ośrodków, takich wspólnot, takich grup Schumana właśnie w Polsce.
Panie profesorze, bardzo istotną rzeczą w podejmowaniu tego zagadnienia jest postawienie właściwej diagnozy. Gołym okiem widać, że Europa znajduje się na jakimś bardzo niebezpiecznym zakręcia. Zatem dzisiaj podejmując te tematy, de facto stawiamy najbardziej zasadnicze pytanie o przyszłość Europy, o przyszłość także tej struktury, w której jako państwo członkowskie uczestniczymy, czyli o przyszłość Unii Europejskiej.
Tak, tu ojcze, to jest znakomite i pytanie, refleksja, ja bym powiedział, i też jakby przedmiot rozważań, ale przede wszystkim nie tylko przedmiot rozważań, ale przedmiot, że tak powiem, formułowania działań. I tutaj ja powiem w ten sposób, niektórzy się obrażają, że tak powiem, ktoś chce zmieniać Unię Europejską. No przecież jeśli ci liderzy, sama nazwa Unia Europejska dopiero pojawia się w traktacie z Maastricht w 1992 roku i w szczególności te zapisy, które tam są, one po prostu są makabryczne. One pokazują, można powiedzieć, właśnie to dążenie do tego superpaństwa i w związku z tym nie bójmy się po prostu określać tego, że właśnie musimy wrócić do wspólnoty narodów Europy. Retoryka, która powstaje często w dyskusjach nie tylko polityków, ale jeśli ktokolwiek mówi o kapitalnym remoncie Unii Europejskiej albo struktur w Brukseli, to pojawia się retoryka eurosceptycy i tak dalej.
Albo polexit.
Albo polexit, albo Brexit, albo jeszcze tam już mówią o Włochach, Italexit i tak dalej. Właśnie nie. Musimy to bardzo dobrze zrozumieć. My mamy jakby zadanie zatroskania się o to, żeby ta wspólnota się rozwijała, żeby ona nie ma wspólnoty, proszę państwa, jeśli jest uniform, jeśli jest super państwo. W zasadzie jak się studiuje te materiały z Maastricht, a później ja to nazywam gwóźdź do trumny w traktacie w lizbońskim, prawda, niestety, to widać w tym jakby takie cechy, można powiedzieć, Związku Radzieckiego. Prawda? Gdzie jest pewien uniform. Przecież to nie jest adekwatne do rzeczywistości. Człowiek i poszczególne narody, Europa rodziła się na gruncie chrześcijańskim jako w różnorodności tej narodowej i tylko jako wspólnota może funkcjonować, próba, że tak powiem, niszczenia tego spotka się, można powiedzieć, z pewną sprzeciwem. Przecież Związek Radziecki, proszę Państwa, mamy przykład, istniał tylko 70 lat. Tak? I to, co ma charakter taki nienaturalny, co po prostu sprzeciwia się, czy jest wbrew takim podstawowym prawom, które wynikają również z funkcjonowania duchowego człowieka, ale też takiego socjologicznego, co się sprzeciwia właśnie tym wartościom wspólnoty, nie przetrwa. A zatem to jest dbałość, czyli kiedy mówimy o tym, że my chcemy zmieniać, czy właściwie wrócić do wspólnoty narodów Europy, nie chcemy Unii Europejskiej jako uniformu, chcemy Europy wspólnoty, chcemy, żeby ta Europa nie polegała na tym, że są państwa i narody odseparowane, i to wymaga wielkich procesów też edukacyjnych, dialogów i dyskusji. Dlatego proponuję tutaj nie tylko w Polsce, ale w Polonii tworzenie takich grup. Tam też będę mógł przyjeżdżać na zaproszenie do różnych krajów. Niemcy, w Europie, gdziekolwiek, jeśli Państwo macie takie życzenia, to się tam pojawimy. Ale właśnie z tej perspektywy, jakby z tego pytania, czy tej refleksji Ojca właśnie wynika, jak jest mała eksploracja, taka intelektualna, ale też refleksyjna, ale też jakby taka logiczna tego, że właśnie powrót do tej wspólnoty jest dobrodziejstwem, jest właśnie uratowaniem tego, o czym mówimy, istnieniem właśnie tego procesu, czy rozwijania się tego procesu, w którym jest coraz bardziej takie właściwe funkcjonowanie w relacjach pomiędzy narodami. Bo Schumann właśnie o tym mówił. Schumann mówił o patriotyzmie, mówiąc o miłości do ziemi ojczystej. Ale jednocześnie Schumann, jak czytamy, bo niektórzy mówią tak, że miłość do ziemi ojczystej, zaczynają wykazywać, że to są ci, którzy kiedyś tam były takie sytuacje, że to są nacjonaliści. Schumann idzie dalej i mówi tak. Jeśli mówisz, że kochasz ziemię ojczystą, a nienawidzisz bądź nie kochasz innych narodów, to znaczy, że kłamiesz, że tej miłości do ziemi twojej też nie ma. I dalej Schumann też to rozwija w ten sposób, że nie możesz nienawidzieć swojej ojczyzny albo po prostu unikać od myślenia o tej ojczyźnie jako o matce, o przywiązaniu, i mówić, że ty jesteś w jakimś takim właśnie globalnym podmiotem, który ma relacje z innymi na zewnątrz. Jedno i drugie jest właśnie nieprawdziwe. I Schumann pokazuje właśnie tutaj ten związek. Taką można powiedzieć, tworzy logiczne zdanie. Ten związek właśnie, jeśli kochasz matkę, tak, to jesteś, masz potencjał do miłości w stosunku do innych, do swojej żony, do swojego męża. Jeśli nie kochasz matki, nie uzyskałeś tych właśnie, można powiedzieć, właściwości, to znaczy, że te relacje jakiekolwiek na zewnątrz będą tylko takimi relacjami wynikającymi z interesu, z korzyści, powierzchowne, i one będą miały tylko charakter destrukcyjny. Ja już nie będę tego rozwijał, ale Schumann czytamy, dlatego zachęcam, proszę Państwa, do włączenia się i tworzenia tych spotkań, na które będę przyjeżdżał, będziemy rozmawiali, żeby tworzyć też taką wspólnotę grup Schumanna, i wtedy Państwo też będziemy, pojawi się doświadczenie odkrywania, jak Schumann potrafił widzieć właśnie te związki człowieka duchowego z substancją, z wymiarem jego cielesnym w układzie takim mikro, czyli jego małej ojczyzny, a jednocześnie w tym układzie międzynarodowym, czyli tym układzie wspólnoty narodów. I właśnie to jest niezwykle ważne w tym procesie też takiej retoryki, dyskusji i również w pewnym sensie, ja bym powiedział, proszę Państwa, nawet formowaniu polityków. No bo trzeba powiedzieć tak, że niestety, proszę Państwa, politycy no, wywodzą się z nas, tak, z naszych środowisk. I jeśli generalnie ta wiedza czy orientacja o tym zjawisku, czy tej idei Schumana i jej jakby sensu i jakby koncepcji jest bardzo płytka i wąska, to również politycy bardzo podchodzą do tego powierzchownie. I to jest taki depozyt, taka skarbnica, po którą trzeba sięgnąć. I kiedy się po nią sięga, to wydobywamy wiele konkretnych rzeczy, które dają nam silną podstawę do aplikacji. Sam Schuman, już powiem ostatnie zdanie, żebyśmy mieli jeszcze trochę parę minut na telefony. Sam Schuman właśnie był osobą niezwykłych konkretów. To była osoba, która właśnie skupiała się na tym, żeby każdy jego krok, każdy dzień, każda minuta była związana z działaniem i owocami.
56 657 0011 to numer telefonu dla Polski Północnej, 56 657 0012 to numer dla Polski Południowej, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i drugi numer telefonu 56 657 0014, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Państwu przypomnę, że naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, prezes Instytutu Myśli Schumana. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze-Dziewicza.
Teraz i zawsze kogo witamy?
Szanowny Boże, Zbigniew z Krakowa. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego tę audycję, szczególnie profesora. Ten bardzo ważny temat, który powinniśmy właśnie bardzo głęboko się nad nim pochylić i jeszcze raz zanalizować. Ja bym tylko chciał przypomnieć, że no weszliśmy w tą Unię Europejską, ale jaka ona ma wartości? Antyludzkie wartości. No, można by powiedzieć tak, jeżeli występują przeciwko, wprowadzają gender i tak dalej, no to są to antykatolickie, antywartości w ogóle humanitarne. Nigdy nie zapomnę, taki artykuł się ukazał w naszym dzienniku, artykuł księdza arcybiskupa Majdańskiego, który przeżył razem z moim proboszczem, doktorem Wojtusiakiem, obóz koncentracyjny w Dachau i modlili się do świętego Józefa przez 9 dni nowennę do świętego Józefa Kaliskiego i zostali cudownie uratowani. Po wojnie nie mogli od razu wracać, bo byli bardzo wycieńczeni. Byli tam właśnie w Francji leczeni i tam mój ksiądz proboszcz powiedział takie znamienne słowa. Znamiona cywilizacji śmierci na tle Unii Europejskiej. To właśnie ten arcybiskup Majdański. Ale też powiedział tak, oby ta zgnilizna nie przyszła do nas, do Polski. Były to prorocze słowa. No przecież te wartości są antyludzkie i w ogóle przeciwko naturze. Weźmy, no marchew ma być owocem i tam jeszcze
tak, panie
rybą.
Panie
tak
Zbigniewie, znamy te przykłady. Dzisiaj czasu mamy znacznie mniej, bo o 19 już transmisja z Warszawy. Chciałbym, żeby pan profesor miał możliwość także odniesienia się do tak. pana głosu. Bardzo proszę, panie profesorze.
Tak, panie Zbigniewie, to co pan powiedział, to i wiemy i mówi się, prawda, i dlatego właśnie mówimy tutaj dzisiaj o tym, jak to zmieniać. Trzeba mieć te instrumenty i narzędzia i pewne projekty. Frakcja Schumana, ja nie powiedziałem o liczbach, były szacowane przez różnych ekspertów. Ta frakcja według stanu na dzisiaj mogłaby liczyć być może nawet 250 osób. To byłaby największa frakcja w Parlamencie Europejskim, a po wyborach pewnie nawet dużo powyżej 300. A zatem, żeby nie było czegoś takiego, panie Zbigniewie, nie chcemy takiej Unii Europejskiej, która niszczy, jest przeciw naturze, ale żeby to zmieniać, no to trzeba tego konkretu. I o tym dzisiaj mówimy. Jeśli tego nie zrobimy, to możemy się że tak powiem, użalać do końca życia i nic z tego nie będzie. Schuman jest przykładem tu najlepszym, bo on podejmował, był i ministrem spraw zagranicznych, wchodził, tworzył struktury, miał wpływ właśnie. Człowiek uniżony wobec opatrzności Bożej, codziennie na mszy różaniec, a jednocześnie właśnie wprowadzał, wiedział, że narzędzia, te rozwiązania, które wpływają i decydują, są kluczowe w tym momencie. I do tego zmierzamy.
I jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże, Eugeniusz z Kościerzyny. Miałem już zaszczyt z panem profesorem raz i dzisiaj mam też to szczęście. Ja tylko króciutko wiem, że czas nagli. Rola państw wspólnoty europejskiej w obronie chrześcijańskiej Europy. Mieszkam ponad 30 lat w Niemczech i miałem też taką możliwość na ulicy Robert Schumannstrasse i dopiero tego momentu poznałem i wgłębiłem się. Ja dam może krótko trzy przykłady, że tej roli w Europie nie ma żadnej, a wręcz przeciwnie. Partia CDU chrześcijańska, wchodzą do niej ateiści, przeciwnicy Kościoła i to są członkowie partii. Dałem nawet w telewizji tu przykład pewnej autorki, która...
Tak, panie Eugeniuszu, czasu za mało. To pierwszy przykład. Drugi proszę.
Bractwo kurkowe, które było tylko pod Kościołem, związane z Kościołem, mogą wstępować już w tej chwili muzułmanie, mogą geje wchodzić, którzy wchodzą. Trzeci, zakaz śpiewania koled niedaleko w miejscowości, bo muzułmanie zgłosili protest. I no nie można używać i coraz mniej się używa frue weinach, ten frue uster, weinach, te słowa praktycznie zanikają. Dziękuję, miałem szczęście.
Dziękujemy serdecznie, panie Eugeniuszu. Do tych aspektów dotyczących Bożego Narodzenia także, panie profesorze, wicepremier Salvini odwoływał się także w dniu wczorajszym podczas wizyty w Polsce.
Tak, właśnie powiedział, odwoływał się też do treści przesłań Jana Pawła II, właśnie do rodziny, do tradycji. Ja tutaj przy okazji, panie Eugeniuszu, proszę w takim razie tam w Niemczech organizować front, no, żeby podjąć jakieś działania. W Berlinie niech powstanie właśnie taka modlitwa co miesiąc 13, a jednocześnie proszę organizować tam grupy Schumana, proszę mnie zaprosić, ja tam przyjadę. A propos tego właśnie odwoływania się do tradycji, to chciałem powiedzieć, że Instytut Myśli Schumana nie tylko promuje, ale wdraża. Uruchomiliśmy trzeci rok w tym roku, Wigilia bez granic. Polega to na tym, to ma być prewencja przeciw powstawaniu getta cudzoziemców w Polsce. Polacy zapraszają na Wigilię cudzoziemców mieszkających, pracujących w Polsce do domów 24. I to jest niezwykle owocne dzieło, jak mówią i polskie rodziny, i cudzoziemcy. Podkreślam, nie chodzi o tych o sprowadzanie cudzoziemców, tylko o tych, którzy tu są, studiują i pracują. I to daje niezwykłe efekty i właśnie Francja, Niemcy, tam karmią się tylko ekonomią i są getta. I to w Polsce wszędzie trzeba robić. Byliśmy na Węgrzech i w Rumunii, jest zainteresowanie właśnie, żeby coś podobnego realizować. Jeszcze przy tej okazji świąt przypomnę, że chyba rok temu pani Merkel, nie wiem czy prawdziwie, czy z rozrzewnieniem, chyba mówiła, jak to źle, że my nie pamiętamy tekstów kolęd. Być może gdzieś właśnie na dnie serca pojawiają się takie odruchy, takie sygnały, ale tym bardziej powinniśmy ożywiać to i one będą się uaktywniały. Dlatego panie Eugeniuszu i panie Zbigniewie z Krakowa, proszę w takim razie podjąć to dzieło i żebyśmy już, że tak powiem, odmówienia się świat nie zmienia. Dlatego i Schuman mówił, że jest ważniejsze działanie niż bierność. Dlatego wierzę, że panowie tam, że tak powiem, uruchomicie jakieś aktywności w tym
Musimy
zakresie.
Kończyć, panie profesorze. Rola Polski, państw wspólnoty europejskiej w obronie chrześcijańskiej Europy to temat rozmów niedokończonych w studiu telewizji Trwam. Rozmawialiśmy z panem profesorem Zbigniewem Krysiakiem, ekonomistą, prezesem Instytutu Myśli Schumana. Bardzo gorąco dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję także widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja.
Szczęść Boże.